Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj naukowiec, ekonomista związany z London School of Economics, Polską Akademią Nauk i Grupą Dobrobyt na Pokolenia, również członek Consilium Civitas, dr Paweł Bukowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
W tym roku za pomocą nowej metody dokonał Pan analizy dotyczącej nierówności ekonomicznych w Polsce. Czym ta analiza różni się od tych dokonywanych wcześniej?
Tak, te badania rzucają zupełnie nowe światło na obraz tego, jak wyglądają nierówności w Polsce, bo do tej pory takie szacunki oficjalne z GUS-u czy z Eurostatu wskazywały Polskę jako taki kraj, powiedzmy, dość niskich poziomów nierówności, gdzie tak naprawdę też te nierówności aż tak bardzo nie rosły w ciągu ostatnich 20 lat.
A z czego w takim razie ten obraz wynikał?
Wynikało to, ten obraz, jak argumentuję, był fałszywy, ponieważ wynikał on z niedobrych danych, w sensie on opierał się na danych sondażowych. I problem z tymi badaniami, z danymi sondażowymi jest taki, że i to, co wiemy również z innych krajów, z innych kontekstów, one bardzo zaniżają dochody najbogatszych ludzi. I to dzieje się w prosty sposób. To się dzieje po prostu, ponieważ sondaże bazują na próbie losowej. Czyli sobie wyobrażamy na przykład takie królestwo, gdzie mamy takiego jednego bogatego króla i mamy resztę takich, powiedzmy, poddanych, którzy mają, tak powiedzmy, żyją na takiej głodowej stawce. I zrobimy sobie taki sondaż w tym królestwie, to jak nam ten król wpadnie do próby, a na to są dość małe szanse, to będziemy mieli w próbie tylko i wyłącznie osoby, wszystkie mają taki sam poziom dochodu, tak samo niski, więc uzyskamy obraz tego królestwa jako kraju niezwykle równego. Natomiast oczywiście nam się uda tego króla jakoś wyłapać w tej próbie, co jest niezwykle szalenie ciężkie, to nagle się okaże, że ten kraj jest po prostu niesamowicie nierówny. Więc jakby sondaż sam sobie, przez to, że jest losowy, on nie wyłapie tych takich najbogatszych ludzi, albo jeżeli wyłapie, to jakąś jedną poszczególną osobę, a jednocześnie te osoby mają wyjątkowy duży wpływ na te miary nierówności.
Rozumiem. W jaki sposób w takim razie Państwu udało się osiągnąć lepsze, bardziej miarodajne rezultaty dotyczące nierówności ekonomicznych w Polsce?
To, co robimy w tym nowym badaniu, to jest troszeczkę odejście od sondaży, a użycie do tego danych podatkowych, które są o tyle lepsze, ponieważ z jednej strony pokrywają całą populację, czy tu nie ma próby losowej, tylko mamy wszystkich Polaków, jakby, którzy płacą PIT. Z drugiej strony też znacznie ciężej jest oszukać, że tak powiem, PIT, jeżeli chodzi o swój dochód, niż oszukać, powiedzmy, osobę, która prowadzi sondaż. Więc też te dane o dochodzie są znacznie wyższej jakości. I gdy to zrobimy, gdy użyjemy tych lepszych danych, to okazuje się, że te nierówności w Polsce są znacznie wyższe, niż sądziliśmy wcześniej. Właśnie przez to, że wcześniej nie doszacowaliśmy tego dochodu najbogatszych w Polsce.
Z Pana danych wynika, że od 2013 roku nierówności w Polsce znów zaczęły rosnąć, czyli później 500+, programy socjalne za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zmniejszyły tych nierówności ekonomicznych w Polsce.
One się obecnie planują tak mniej więcej w czołówce europejskiej, w czołówce Unii Europejskiej, bo jednak do Rosji nam ciągle daleko, na szczęście. I co więcej, też one nam wyraźnie rosły w takich dwóch okresach. Oczywiście po transformacji, o to jest gdzieś tam wiadomo. Natomiast taką nowością jest też, że nierówności nam dość silnie rosły też po 2004 roku i nam troszeczkę też rosną po 2015. Więc to jakby 500+ nam jakby tak bezpośrednio na tą miarę nie wpływa. Natomiast oczywiście jesteśmy w stanie spojrzeć na to, co się dzieje. I się okazuje, że tak naprawdę te wszystkie transfery i podatki w Polsce, jakkolwiek byśmy na nie nie przyoczyli i tak jakkolwiek byśmy nie walczyli z rozdawnictwem i tak dalej, tak naprawdę one niewiele wpływają na nierówności. Mamy dwie takie grupy, które zyskują na tej redystrybucji w Polsce, czyli na podatkach i transferach. Z jednej strony oczywiście są to osoby biedniejsze, bo dla nich trafia duża część transferów, ale też również, bo mamy, powiedzmy, kwotę wolną, jakby te osoby płacą relatywnie mniej podatków. Ale jednocześnie również inna grupa, która zyskuje z tej dystrybucji, to jest górny procent, czyli procent najlepiej zarabiających Polaków.
No właśnie, ale jakie są powody utrzymywania się aż tak dużych nierówności ekonomicznych i tego, że mimo programów socjalnych te nierówności w Polsce wcale, tak jak mówi pan profesor, się nie zmniejszają?
I to się dzieje z kilku powodów. Raz z tego, że w Polsce system podatkowy jest regresywny, czyli te osoby, które są najbogatsze, paradoksalnie płacą relatywnie mniej niż powiedzmy klasa średnia, jeżeli chodzi o podatki. I to na przykład klasycznym przykładem jest podatek liniowy, który daje jakby osobną działalności gospodarczej, które są zazwyczaj bogatsze, możliwość opodatkowania swojego dochodu o 19%, podczas gdy na przykład osoba pracująca w firmie musi płacić podatek poprzez skalę podatkową i tam może trafić do progu 32%. Ale jednocześnie również, przynajmniej w 2018, duży efekt też pojawił się poprzez te składki na zdrowotne i na ZUS, które były ograniczone z góry. Czyli do pewnego momentu się płaciło się składki jako procent swojego dochodu, a w pewnym momencie jakby to się kończyło. Więc jakby dołączając te wszystkie efekty razem, tak naprawdę okazywało się, że ta redystrybucja, czyli podatki plus transfery, tak naprawdę pomagają biednym, ale również pomagają bardzo bogatym i summa summarum tak naprawdę mają niewielki wpływ na nierówności w Polsce.
Czyli najmocniej na programach socjalnych traciła klasa średnia. A jakie w takim razie są negatywne skutki nierówności ekonomicznych w Polsce?
Taki klasyczny argument, jak nierówności wpływają na wzrost, jest taki, że nierówności mogą być dobre. Jakby dzieje się tak, ponieważ te nierówności są wysokie, to bogaci są relatywnie bogaci. To jest jakby pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, że bogaci mają większą skłonność do oszczędzania. Czyli gdy im bogatsi są bogatsi, tym mamy więcej oszczędności. I ten trzeci fakt, im mamy więcej oszczędności, tym mamy więcej inwestycji w kapitał. To jakby może być silnikiem rozwoju gospodarczego. To jest zresztą świetny przykład tego, jak się rozwijała na przykład Wielka Brytania w czasie rozwoju jakby rewolucji przemysłowej. I to jest taki argument, który jakby mówi, że, powtórzę go, nierówności mogą być dobre dla wzrostu, ponieważ stymulują oszczędności, stymulują inwestycje i przez to jakby rośnie nam ilość kapitału w gospodarce. Z tym, że jest to małe ale. To się przełoży nam na wzrost, o ile kapitał jest istotny dla wzrostu. O ile faktycznie jakby ten wzrost pochodzi nam z tego, że my kupujemy tych więcej maszyn, że my budujemy te fabryki, że na przykład budujemy te drogi. To jest szalenie ważny czynnik, natomiast on w pewnym momencie wraz z rozwojem gospodarek i państw traci na znaczeniu. Bo obecnie tak naprawdę, jeśli pomyślimy sobie o tych najbogatszych państwach, które nie są bogate, ponieważ mają świetne, jakby wielkie fabryki, niesamowite drogi, tylko dlatego, że mają bardzo wykształconych i mądrych ludzi.
Polska jest jednym z liderów nierówności ekonomicznych w całej Unii Europejskiej. Jakie są Pana zdaniem negatywne skutki tychże nierówności?
Musimy się zastanowić, jak nierówności wpływają nam na akumulację kapitału ludzkiego. I tu nam się pojawiają schody, i tam się właśnie pojawiają problemy z tym, dlaczego nierówności mogą wpływać na wzrost w negatywny sposób. Bo, i to co również wiemy z badań, nierówności mogą nam zmniejszać ilość kapitału ludzkiego w społeczeństwie. Tak jakby nie tylko nam chodzi powiedzmy, o ilość pracowników, ale również to, ile oni dostają edukacji, jakie mają wykształcenie. Bo to jakby ta logika z kapitałem tutaj nie działa, ponieważ nawet jeżeli damy dużo pieniędzy temu bogatemu, ten bogaty, okej, on może zaoszczędzić, on może mieć dużo kapitału, ale ten bogaty nie jest w stanie zakumulować w sobie kapitału ludzkiego całego społeczeństwa, tak? Jakby ludzie mają ograniczone mózgi. Więc ten bogaty, na tym będzie mega bogaty, to nie jest w stanie by zrekompensować tego swoim mózgiem, że inni ludzie w społeczeństwie mogą nie mieć dostępu do edukacji, mogą nie być w stanie sfinansować sobie edukacji, czy na przykład posłać swoich dzieci do uniwersytetu.
Czyli na zbyt wysokich nierównościach ekonomicznych w Polsce tracimy wszyscy, dlatego że jedna osoba, nawet bogata, nie stanie się jednocześnie Chopinem, Kopernikiem, Curie, Skłodowską i Lewandowskim, tylko po prostu część talentów marnotrawimy. I gdyby te nierówności ekonomiczne w Polsce były mniejsze, to z marszu moglibyśmy rozwijać się lepiej jako kraj.
Nierówności mogą mieć i mają zazwyczaj negatywny wpływ na kapitał ludzki, ponieważ de facto odbierają dużej masie ludzi w społeczeństwie możliwość jakby dostępu do edukacji, nie tylko poprzez na przykład takie zwykłe płacenie, na przykład, nie wiem, za czesne na studia i tak dalej, ale na przykład to, że oczywiście osoby z biednych rodzin nie są w stanie pójść na studia i mieć, powiedzmy, nie musieć pracować, na przykład być w stanie sobie zapewnić, powiedzmy, skupić się na tych studiach, nie musieć się martwić o to, co włożyć do garnka, czy gdzie mieszkać.
Polska ma większe nierówności ekonomiczne niż do tej pory sądziliśmy, to czy w takim razie możemy też wysnuć argument, że rozwijaliśmy się jako kraj również wolniej niż sądziliśmy, skoro większe nierówności powodują tak naprawdę gorszy rozwój państwa?
Mi się wydaje, że powinniśmy raczej myśleć w kategoriach przyszłości. Bo tak naprawdę Polska do jakichś tak powiedzmy 2010 rozwijała się mimo wszystko w dużej mierze dzięki też kapitałowi. Jednak mimo wszystko potrzebowaliśmy tego kapitału, że powiedzmy, nie no, przechodząc z komunizmu do kapitalizmu, jednak mimo wszystko potrzebowaliśmy dużo inwestycji w maszyny, takie czysto fizyczne, tak? Natomiast jakby dochodzimy do momentu, powiedzmy, że jesteśmy zagrożeni taką pułapką średniego rozwoju, że jakby, okej, rozwijaliśmy się szybko, ale jakby nie jesteśmy w stanie się ciągle rozwijać przez to, że przychodzą Niemcy i nam budują fabrykę Opla, czy my budujemy drogę, czy autostradę, tylko musimy zacząć inwestować w nowe technologie, nowe sektory i musimy inwestować w nas samych. I w tym momencie uważam, że jakby te nierówności, które są obecnie wysokie, mogą być przeszkodą dla rozwoju przyszłego Polski, ponieważ przez to nie będziemy w stanie jakby stworzyć takiej, powiedzmy, silnego zasobu kapitału ludzkiego w naszym kraju. Ponieważ już nierówności mogą być dobre dla akumulacji kapitału, natomiast są bardzo złe dla akumulacji kapitału ludzkiego, ponieważ odcinają wielu osobom drogę do edukacji, przez to tracimy
Co w
talenty w
takim razie
społeczeństwie.
powinniśmy zrobić? Jakie działanie byłoby najskuteczniejsze, aby te nierówności w Polsce zmniejszać?
Problemem w Polsce jest ta redystrybucja, tak? Czekaj, możemy sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym mamy potencjalnie te duże nierówności rynkowe, ale mimo wszystko jednak korygujemy to systemem podatkowym czy transferami. W Polsce, jakby tak już wspomniałem, ten system redystrybucji tak naprawdę nie działa. Jakby te podatki są gdzieś tam regresywne. Te transfery też tak naprawdę nie są targetowane w osoby ubogie. Jakby 500+ pomaga ludziom, natomiast jakby on jest dla wszystkich. Jakby on nie jest jakiś, nie jest zaprojektowany obecnie przynajmniej, zaprojektowany w ten sposób, żeby bardziej pomagał osobom biedniejszym. Przede wszystkim zmiana systemu podatkowego i tutaj jakby mogę dać konkretne rzeczy, czyli likwidacja podatku liniowego, który jakby w niesprawiedliwy sposób daje korzyści podatkowe osobom działalności gospodarczej, ujednolicenie jakby tych wszystkich składek na ZUS i zdrowotne, ale również jakby przemyślenie troszeczkę tego, w jaki sposób tworzymy te transfery, żeby one mimo wszystko jednak może bardziej mimo wszystko pomagały tym osobom biedniejszym niż bogatym. I to jest taki, powiedzmy, nie wiem, pierwszy taki, powiedziałbym, najprostszy wręcz sposób, w jaki możemy te nierówności w Polsce obniżyć.
Czyli jak rozumiem, rozwiązaniem mogłoby być stosowanie kryterium dochodowego w programach socjalnych oraz zrobienie w Polsce takiej prawdziwej progresji podatkowej, w której najbogatsi płacą większe procentowo podatki niż biedniejsi, czego w Polsce w tej chwili brakuje.
Tak, jakby tutaj mamy jakby wiele opcji, wiele możliwości. Z jednej strony jest to system podatkowy, jak wspomniałem, jakby jest w Polsce, jest relatywnie bardziej dotyka klasę średnią niż bogatym, więc to można łatwo naprawić, tak naprawdę. I tu mamy tak naprawdę też gotowe wręcz ustawy, które przygotowały różni ekonomiści w ciągu ostatnich 10 lat. Po prostu potrzeba tylko woli politycznej. Ale również, jak już pan wspomniał, jakby to jest również zmiana tego, w jaki sposób tworzymy transfery publiczne w Polsce. Ale i to jakby wychodząc już poza redystrybucję, jakby też musimy myśleć bardziej kompleksowo o całej gospodarce. Jakby tutaj mówimy o tym, w jaki sposób naprawiać te nierówności rynkowe, tak? Czyli tego, w jaki sposób gospodarka sama dzieli te swoje owoce pomiędzy ludźmi. Ale też możemy zastanowić się, w jaki sposób możemy w ogóle sposób tego dzielenia się zmienić. To na przykład bardzo ważne w tym kontekście na przykład są związki zawodowe, to, że które są w stanie jakby zmniejszyć trochę siłę rynkową firm w relacji do pracowników. Są w stanie na przykład przekierować większą część tego, powiedzmy, rent czy zysku firm właśnie w większą płacę, to, żeby na przykład ten podział dochodu bardziej faworyzował relatywnie pracę, która ogólnie jest mniej wynagradzana, niż kapitał, który w Polsce mał się do tej pory świetnie i bardzo dobrze, i tak naprawdę on zgarnia większą część wzrostu gospodarczego.
W Wielkiej Brytanii najbogatsi płacą 45% podatku, a w Polsce zaledwie 32%, a jest możliwe też mniej. Neoliberałowie używają argumentu, że gdy podnosimy podatki, to traci na tym państwo, ponieważ więcej pieniędzy przechodzi do szarej strefy, bo podatki są unikane. Ale badania mówią, że u nas możemy te podatki podnosić i jesteśmy daleko od takiego zagrożenia.
Tak, to jest tak zwany argument krzywej Laffera, który mówi o tym, że im podnosi, że do pewnego momentu, gdy podnosimy podatki, to nam rosną przychody podatkowe, natomiast w pewnym momencie nastąpi takie zagięcie i po pewnym jakby punkcie podnoszenie podatków daje efekt odwrotny, czyli nam te podatki, przychody podatkowe spadają, ponieważ po prostu ludzie znajdują sposoby na to, żeby uciec ze swoim dochodem albo od jakichś rajów podatkowych, albo po prostu tego dochodu nie zgłaszać. Badanie Pawła Dorygalskiego z Uniwersytetu w Bristolu starał się właśnie oszacować, jak wygląda ta krzywa Laffera w Polsce, czyli w jakim momencie tej krzywej jesteśmy. Czy jesteśmy w momencie, w którym podnoszenie podatków spowoduje odpływ masowy dochodu i przez to stratę przychodów podatkowych, czy raczej nie jesteśmy w tym momencie. I on wyraźnie pokazuje, że nie jesteśmy w tym momencie. Spokojnie możemy podnieść te podatki dla najbogatszych i to nie spowoduje eksodusu na granicę, a raczej spowoduje po prostu wzrost dochodów. Ale też tutaj sobie warto tak zdroworozsądkowo pomyśleć, jakby tak naprawdę podatki w Polsce są bardzo niskie, jak pan wspomniał. Tak naprawdę bogaty w Polsce płaci de facto 19% podatku, w Wielkiej Brytanii 45%. Żeby dać jeszcze inne, bardziej ekstremalne przykłady, w latach 60-tych, 70-tych w USA bogaci płacili około 90%, 80%, jakby to są tego typu liczby. USA obecnie chyba to jest 36%, gdzie najbogatsi, to jest taka stopa podatkowa. Tak naprawdę pytanie jest, gdzie ci wszyscy bogaci uciekną jakby z Polski? Czy nagle się okazuje, że jakby podnosząc stopę podatkową do 22 czy 25, nagle ci wszyscy ludzie zaczną uciekać? To jest jakby też pytanie, wiadomo, zawsze ktoś się znajdzie, kto to zrobi. Jakby nie ma to się oszukiwać, co będzie. Natomiast pytanie jeszcze, to mimo wszystko nie jest warte świeczki, pomimo tego, że ktoś tam jedna czy dwie osoby uciekną. Oczywiście jakby to jest... Jakby dowiemy się to, gdy spróbujemy, natomiast mamy konkretne jakby badania empiryczne, które sugerują, że tak się nie stanie, że to nie będzie jakby masowy eksodus. I raczej dzięki temu jakby będziemy mieli więcej, jakby większą redystrybucję w Polsce, jakby skorygujemy te nierówności, jednocześnie będziemy mieli więcej pieniędzy na to, żeby na przykład dofinansować szkoły w biednych gminach i dać więcej nauczycielom czy pielęgniarkom.
A dlaczego jest też tak, że sama gospodarka może funkcjonować lepiej, kiedy biedniejsi mają większy kawałek tortu? Czy wynika to z tego, że na przykład wtedy po prostu rośnie popyt i pieniądz w całej gospodarce szybciej krąży i nie jest wtedy aż tak istotne to, jak bardzo ten pieniądz jest obciążony? Chodzi po prostu o to, że wtedy również pozytywnym aspektem jest tego, że jest większy popyt i pieniądz szybciej krąży?
Nie, tak, tak by... To co ten mój wcześniejszy argument o tym, że to jest dobre dla kapitału ludzkiego, niskie nierówności są dobre dla kapitału ludzkiego, oczywiście on tak troszeczkę jest taki argument długookresowy dla długookresowego rozwoju Polski. Natomiast w takim krótkim okresie jakby argument Michała Kaleckiego, świetnego polskiego ekonomisty lat 30., 40., właśnie jest taki, że w sytuacji dużych nierówności po prostu nagle po prostu zabieramy popyt z gospodarki, co powoduje, że cała gospodarka może na nogę siąść. I to też jakby wspomniał argument co wcześniej, jakby osoby biedniejsze mniej oszczędzają, ponieważ muszą więcej wydać na podstawowe produkty, więc jakby im więcej zabieramy, jakby tak odwracając mój poprzedni argument, im więcej dajemy bogatym, tym tak naprawdę mniejszamy konsumpcję w społeczeństwie gdzieś na dole, to może też jakby mieć, jak pan wspomniał, negatywne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego.
Czyli edukacja i zmniejszanie nierówności są szansą na rozwój Polski. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj ekonomista związany z London School of Economics, Polską Akademią Nauk i Grupą Dobrobyt na Pokolenia, dr Paweł Bukowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
A państwo słuchali audycji Polskie Tango, ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.